Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś morski Mikołaj, więc i tematów cały worek. Posłuchacie Państwo m.in. o tym, co działo się na pomorskiej gali żeglarstwa w Przybicu, o nowoczesnych symulatorach zainstalowanych w salach wykładowych Akademii Morskiej w Gdyni i o tym, że zarząd Morskiego Portu w Gdańsku powołał specjalny wewnętrzny zespół roboczy, który ma czuwać nad projektem modernizacji drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany w systemie rzek Białorusi. Będzie też rozmowa z rektorem Akademii Morskiej o nazwie uczelni, bo ta zostanie już pojutrze zmieniona, ale na razie mikołajkowy morski prezent muzyczny. Oh, hats and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shorn, beat down on bony back. So far from home where the ocean stood, down dust and pine bone. Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk do spraw infrastruktury Marcin Osowski powołał wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem będzie koordynacja procesu stworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej łączącej naszą Gdańską Zatokę i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi. Wiadomo, że zgłosiły się 3 firmy do tego projektu, powiedział mi wiceprezes Marcin Osowski.
Nam jako zarządowi portu zależało, żeby były to firmy renomowane z doświadczeniem zagranicznym, z takiego powodu, że w Polsce do tej pory takich przedsięwzięć się nie przeprowadzało i ku naszemu zadowoleniu zgłosiły się 3 renomowane międzynarodowe firmy, również z siedzibą w Polsce, z którymi właśnie przeprowadzamy dialog techniczny i on już jest, no ma się ku końcowi, bo to są jednodniowe sesje, podczas których zadajemy zestaw pytań każdej firmie, oczywiście osobno, ale te pytania są takie same i zespół projektowy Wisła uczestniczy w tym dialogowaniu i materiał wkrótce będzie podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia, który z kolei będzie elementem dokumentacji przetargowej. I wtedy ogłaszamy normalny przetarg.
Możemy podać nazwy tych firm?
Tak, to jest konsorcjum Arcadis, to jest międzynarodowa firma, zdaje się, że z siedzibą w Holandii, C2HM, amerykańska firma architektoniczno-inżynierska i DHV Projekt z siedzibą, też zagraniczna firma, ale z siedzibą we Wrocławku. My, podobnie jak inne postępowania przetargowe, umieszczamy to w biuletynie zamówień publicznych i firmy, które mają to w swoim zakresie działalności, mogą zobaczyć, że port ogłasza takie przedsięwzięcie pod nazwą dialog techniczny zmierzający do realizacji studium wykonalności. Oczywiście my daliśmy tam pewne kryteria, głównie jeżeli chodzi o kompetencje i doświadczenie. No i okazało się, że trafiliśmy, bo te 3 firmy przystąpiły do dialogu. Nadmienię, że ta procedura jest zrobiona po to, żeby żadnej firmy nie wykluczać z późniejszych postępowań. Jest to cywilizowany i sformalizowany sposób zapytania rynku, jak wygląda obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego studium. My jako port, dla nas jest to przedsięwzięcie równie nowatorskie i chcieliśmy po prostu wiedzieć, jak takie rzeczy robione są w innych częściach Europy, w innych częściach świata. I teraz firmy, które przystąpiły do dialogu, nie mają obowiązku złożenia formalnej oferty, jak również firmy, które nie przystąpiły, mogą normalnie złożyć ofertę w zwykłym postępowaniu przetargowym.
Jaki jest termin złożenia tej oferty?
No teraz opracowujemy ten materiał, który wyniknął z dialogu i tak jak już wcześniej mówiliśmy, myślę, że będzie to pierwszy kwartał 2018 na ogłoszenie przetargu i szacowaliśmy, że opracowanie całego studium to będzie około 12 miesięcy, ale firmy właśnie jako efekt dialogu już nam sygnalizują, że to raczej będzie w okolicach 18 miesięcy.
I powiedzmy jeszcze krótko, tak reasumując, co tak naprawdę leżałoby w gestii tych firm, jeśli przygotowałyby taki projekt, co musiałyby zrobić?
Przedmiotem studium wykonalności użeglownienia rzeki Wisły licząc od dolnego biegu, czyli od Gdańska do granicy z Białorusią przez Warszawę, jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy to się opłaca. Jeżeli tak, to co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, jakie są wyzwania, jakie są przeciwwskazania, czy jakie obszary wymagają dodatkowych analiz. Mogę też powiedzieć, że z pierwszych informacji po tym dialogu największym wyzwaniem będą oczywiście sprawy środowiskowe. Natomiast korzyści ekonomiczne, korzyści hydrologiczne i przede wszystkim korzyści, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo hydrologiczne kraju, są w mojej ocenie bezsporne. No i mam nadzieję, że studium wykonalności również to podkreślić, zwłaszcza, że projekt użeglownienia Wisły jest projektem cywilizacyjnym, wyjątkowym w skali kraju i myślę, że nawet bardziej znaczącym niż podobna sytuacja z rzeką Odrą, dlatego że zarówno do rzeczy Wisły liczba miast i regionów, które wzdłuż niej leżą, no, pokazują, że ten projekt może być takim projektem pokoleniowym, łączącym właściwie różne regiony i cieszymy się, że robimy to pod auspicjami w Portu Gdańsk.
W swoim CV te firmy mają już takie właśnie wybitne jakieś przedsięwzięcia hydrograficzne, hydrologiczne, jeśli chodzi o użeglowienie innych rzek, właśnie takich międzynarodowych?
Mają, jeżeli chodzi o przygotowanie studium wykonalności dla innych szlaków wodnych śródlądowych i dzięki temu możemy też oszacować budżet, możemy też oszacować czas potrzebny na wykonanie, również zakres, żeby zapytać dokładnie o to, o co powinno się znaleźć w studium, żebyśmy z jednej strony nie pytali i nie wyceniali potem rzeczy, które nam nie będą potrzebne, a z drugiej strony, żebyśmy o czymś nie zapomnieli.
Panie prezesie, pan orientuje się na pewno, czy na polskim rynku, w polskim państwie nie ma firm, które mogłyby to zrobić u nas, polskich firm?
Te wszystkie trzy firmy mają siedziby również w Polsce. W Polsce program rzek śródlądowych właściwie od kilku dekad nie istnieje, także nawet jeżeli jest jakaś kompetencja i wiedza w jakichś zespołach inżynierskich, to albo ci ludzie musieli przygotowywać bardzo malutkie projekty, lub też pracowali na rzecz projektów w innych krajach. No czas, żeby te główne rzeki również były poddane polskiej myśli inżynierskiej. Teraz trwa procedura przygotowania przetargu, żeby dopiero wyłonić firmę, która to studium zrobi. Natomiast z uwagi na to, że jest to de facto projekt konsultingowy, nie ma tam robót budowlanych, nie zakładamy też dużej liczby pytań od potencjalnych wykonawców lub też skarżenia tego postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej, zakładamy, że ten projekt w drugim kwartale będzie już, czy projekt, no wyłoniony będzie wykonawca, który określi zakres dokładny tego, co trzeba będzie zrobić i też czas. No my zakładamy, że będzie to w granicach 18-20 miesięcy. No i wówczas po tym czasie ten gotowy dokument będzie już podstawą do konkretnego określenia harmonogramu działań, pierwszych inwestycji, pierwszych uzgodnień. No wśród tych wszystkich miast i wśród tych regionów, wzdłuż których ta Wisła biegnie. No, największym wyzwaniem będzie oczywiście ten górny bieg, czyli wyznaczenie trasy od Warszawy do granicy z Białorusią.
Projekt, o którym mówił wiceprezes Osowski, ma na celu połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym, siecią kanałów żeglugi śródlądowej. W perspektywie najbliższych lat pozwoli to na umocnienie się pozycji Polski jako jednego z kluczowych krajów tranzytowych na mapie Europy. Coats and sleeping bags, I come to know the friends around you. A roll he'll always have, smoke in my lungs, or the echo stone, careless and young, free as the birds that fly. As the stars in the woods, so happy heart in the warm. Pomorskim żeglarzem roku 2017 został Tymoteusz Bendyk z Sopotu. Irmina Mrózek-Gliszczyńska z Chojnic otrzymała natomiast tytuł pomorskiej żeglarki, a Filip Lipski, też z Sopotu, pomorskiego żeglarskiego trenera roku. Ta uroczystość odbyła się w sobotę w Przywidzu. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim najlepszym żeglarzom i żeglarkom oraz trenerom. Najlepsi żeglarze nagrodzeni, ale dostrzeżono też wydarzenia żeglarskie roku i najlepsze żeglarskie kluby. Tutaj na nagrody zasłużyli UKS Navigo z Sopotu i AZS AWFI z Gdańsk za m.in. sukcesy sportowe swoich zawodników. A w studio trener tego ostatniego klubu AZS AWF z Gdańsk, Aldona Zawalska, z którą najczęściej rozmawiam w Górkach Zachodnich podczas albo po treningach, ale dzisiaj przyjęła zaproszenie i pojawiła się w naszym studio.
Ty jesteś jedną z trenerek tego klubu. Aldona Zawalska, trenująca ilu podopiecznych w klubie?
W tej chwili w mojej grupie jest 8 zawodników. Są to zawodnicy startujący w klasie L'Equipe, najmniejszej łódce dwuosobowej, oprócz klasy kadet. No, pozostali trenerzy zajmują się klasą Optimist, to jest najszersza grupa trenerów, klasą Laser, klasą Windsurfing. Mamy też zawodników, a na wyższym poziomie oczywiście reprezentantów kraju w klasie 49er. Mamy zawodników, których wyszkoliliśmy, a oddaliśmy do innych klubów w klasie 420, także liczba młodzieży jest bardzo duża, w związku z tym dużo pracy, odpowiedzialności, ale też przyjemności właśnie w postaci odbierania takich nagród za szkolenie i pracę na rzecz młodzieży.
Ty jesteś zadowolona z pracy z młodzieżą, z wyników, które osiągają i z, no, można powiedzieć, ich nastawienia do tego, co robią. Bo gdyby tego nie było, nie byłoby też tych wyników i nie byłoby tych nagród. No, doceniono was.
Tak, to prawda. Nastawienie zawodników, zaangażowanie w trening jest podstawową siłą napędową z całego działania. Jeżeli zawodnik nie będzie miał ochoty, nie będzie miał motywacji, to my trenerzy niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Odbędziemy treningi, ale efekty będą mniejsze od zakładanych, nie będą tak spektakularne.
Jaka to młodzież trafia do klubu? Iluletnia? Z jakim doświadczeniem żeglarskim?
Jeżeli chodzi o wiek, to przyjmujemy dzieci od 6 roku życia. To zależy oczywiście od rozwoju psychofizycznego tych dzieci i od nastawienia rodziców. Jeżeli chcą spróbować, chcą zaszczepić pasję żeglarską, czy po prostu pokazać sposób na spędzenie wolnego czasu, przyprowadzają nawet te najmłodsze dzieci. W klasie Optymist żeglujemy tak efektywnie do 12-13 roku życia. Później albo mamy wyniki, albo zmieniamy klasę, szukamy nowych wyzwań. Ta grupa dzieci jest najszersza. Tutaj największym, najpoważniejszym sponsorem zawsze jest rodzic, jego determinacja, jego współpraca i wsparcie dla dziecka przynosi również efekty. To nie jest tak, że dziecko samo z góry wie, co dokładnie chce robić. Dziecko ocenia, czy jemu się to podoba, czy nie podoba. Jak się podoba, rodzic po prostu wspiera i pomaga przetrwać trudne chwile w treningu.
Jak to jest? Dzieci trafiają do klubu i od razu wiedzą, do jakiej klasy, na przykład na jakich łódkach chcą pływać? Czy trenerzy, czy wy właśnie, wy kadra ich jakoś dobieracie w zależności do tego, jaka to ma być kategoria?
Drogi są bardzo różne. Oczywiście, jeżeli zaczynamy w młodszym wieku, to pierwszą klasą, z którą dziecko ma kontakt, jest klasa Optymist. To są łódki szkoleniowe, później bardziej regatowe, w miarę wzrostu umiejętności oczywiście coraz lepszy sprzęt, ale tym pierwszym krokiem jest klasa Optymist. Później, kiedy mamy już jakieś doświadczenie, dziecko potrzebuje kolejnych wyzwań, może osiągnęło już w Optymiście to, czego od niego trener oczekiwał, szukamy nowej drogi, bo są to kolejne etapy. Każda klasa to jest kolejny etap na drodze rozwoju żeglarskiego. Jeżeli dziecko ma predyspozycję do żeglowania w towarzystwie, w klasie dwuosobowej, wtedy można skierować się do grupy w naszym klubie, w tym przypadku do grupy klasy L'Equipe. Jeżeli jest typową osobowością, taką indywidualną, nie potrzebuje wsparcia drugiej osoby na jachcie, no to ścieżka klas jednoosobowych jest tutaj jak najbardziej odpowiednia. Za to odpowiada tak naprawdę trener. To powinno być w jego gestii, ukierunkować dziecko, odczytać te predyspozycje i pokierować odpowiednio. No, zdarza się różnie. Czasami jest to kwestia finansów lub tak zwanej swobody, niezależności. Rodzice bardzo często wybierają ścieżkę klas jednoosobowych, ponieważ nie są zależni od tej drugiej osoby.
Jakie plany, nie wiem, grudzień, styczeń, luty, co robicie w klubie, ile takich treningów jeszcze młodzież w tym miesiącu będzie miała, jak często trenuje, jak często musi przyjść do klubu, jak często musi wejść do łódki, żeby osiągać takie sukcesy, żeby zostać potem dostrzeżonymi.
Wbrew powszechnej opinii, żeglarstwo to nie jest tylko przyjemność w czasie, kiedy mamy piękne słońce i umiarkowany wiaterek, to jest też praca przez cały sezon.
O tej porze roku też.
Również o tej porze roku i być może w tej części roku jest to najtrudniejsza praca, ponieważ nie mamy już kontaktu z wodą, pracujemy na salach sportowych, pracujemy w terenie, pracujemy w salach wykładowych i na basenie. Żeby dobrze rozpocząć, dobrze wejść w nowy sezon żeglarski na wodzie, musimy być porządnie przygotowani w sensie fizycznym.
Co to znaczy? Siłownie, bieganie, rozwój taki, nie wiem, indywidualny, fizyczny?
w tym wieku zawodnicy nie są trenowani specjalistycznie. Przewaga ćwiczeń to są ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale z uwzględnieniem poprawy takich podstawowych cech fizycznych, siły, szybkości, wytrzymałości, nie bez znaczenia jest kształtowanie odporności na najzwyklejsze przeziębienia, więc trenujemy nie tylko na sali, ale również i w terenie.
Jak wygląda, ile czasu trwa taki trening?
W naszym klubie zawodnicy trenują co najmniej 3 razy w tygodniu. Jednego dnia spotykamy się na sali sportowej i to są zajęcia mniej więcej około 2,5 godzin. 2,5 godziny poświęcamy na gimnastykę, na rozgrzewkę, na gry zespołowe. Oczywiście wykonujemy również ćwiczenia najróżniejsze, które mają nas wzmocnić, tak? Mówimy o grupach mięśniowych. Mamy również zajęcia na siłowni. Na tej siłowni już bardziej staramy się dopracować wszystkie detale. Poza tym oczywiście wytrzymałość, czyli teren, niezwykła bieżnia w klubie fitness, tylko po prostu bieg w terenie. I jeszcze nie zapominajmy o tym, że kolejny dzień treningowy to są zajęcia na pływalni.
Co jest takiego w klubie Akademii Wychowania Fizycznego, że ten klub zostaje żeglarski uznany za najlepszy, a tych klubów jest mnóstwo. Co takiego trzeba zrobić, żeby taki klub został dostrzeżony? Na przykład i dostał taki właśnie kryształowy żagiel.
Ja nie chciałabym zbyt umniejszać roli innych klubów w szkoleniu żeglarskim zawodników, ale wiem, że sukcesy sportowe nie przychodzą z dnia na dzień. Jest to po prostu praca wieloletnia różnego składu trenerów. W naszym przypadku na pewno bardzo istotnym takim kamieniem milowym na naszej drodze było powstanie Narodowego Centrum Żeglarstwa. Do tamtej pory trenowaliśmy w bardzo skromnych warunkach, nie posiadaliśmy sprzętu, nie mieliśmy warunków, nie mieliśmy bazy lokalowej, nie mieliśmy bazy dydaktycznej, sprzętu motorowodnego, więc to wszystko dało nam bardzo dużo siły na początku. Zaczęliśmy budować tak naprawdę po raz kolejny od podstaw grupy sportowe. W tej chwili mogę powiedzieć, że zbieramy owoce tamtych poczynań. Powstania Narodowego Centrum czasów jego świetności, a w tej chwili po ponad 10 latach mamy już w różnych grupach sportowych wyszkolonych przez nas zawodników, którzy przechodzą coraz dalej. Niektórzy z nich są na ścieżce tego sportu olimpijskiego już.
Twórca Narodowego Centrum Żeglarskiego w Wórkach Zachodnich, Krzysztof Zawalski, dr Krzysztof Zawalski, nie ukrywał, że wpatrzony był we francuski model kształcenia i też sporo rzeczy starał się przenosić tutaj do Gdańska. Wzorował się zresztą, budując to centrum, na francuskim centrum szkolenia w Quiberon. Popraw, jeśli coś nie tak wymawiam. Jak ta współpraca wygląda teraz? Krzysztofa Zawalskiego nie ma już z nami od kilku lat. Jak francusko-polskie kontakty żeglarskie?
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że nasz model szkolenia w Narodowym Centrum Żeglarstwa, ale też pośrednio w Akademii Wychowania Fizycznego, bo trzeba pamiętać, że Krzysztof wcześniej, przed powstaniem Narodowego Centrum, utrzymywał kontakty z żeglarstwem francuskim, to jest dokładnie z Narodową Szkołą Żeglarstwa w Quiberon i Francuskim Związkiem Żeglarskim. Był zapatrzony w ich metody szkolenia, dlatego że one przynosiły bardzo wymierne efekty. Bardzo silną stroną szkolenia żeglarskiego we Francji jest akcent pedagogiczny. To nie dzieje się u nich w oderwaniu od całej pedagogiki. To jest tak, że znajduje się talenty, ale też się je mocno wspiera. Nie stawiamy tylko na wyczyn sportowy i na to, żeby dany zawodnik szedł do przodu mimo wszystko.
Dał z siebie wszystko, tak? I potem się go...
harmonii. Szukamy możliwości w jego osobowości. Dostosowujemy jego karierę żeglarską do jego potencjalnych możliwości. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś żegluje na klasie dwuosobowej i miał do tego predyspozycję, to rolą trenera jest wskazać mu odpowiednią ścieżkę w tym procesie szkolenia, a nie na przykład skakania z klasy jednoosobowej, potem na dwuosobową, potem coś się zdarzy, to może z powrotem na jedynkę. Ja myślę, że planowanie tego procesu jest bardzo istotne. Wykluczenie elementu przypadkowości.
Francuzi w jakiś sposób są obecni, francuski model szkolenia teraz, twoim zdaniem, czy ta współpraca jest zauważalna w Narodowym Centrum Żeglarstwa? Bo takie było założenie twórcy.
Tak, to prawda, takie było założenie, ale z chwilą odejścia pomysłodawcy tego centrum też myślę, że koncepcja uległa trochę zmianie, bo nie było tej osoby wiodącej i trudno jest mi powiedzieć. Z mojej wiedzy wynika, że tej współpracy na takim poziomie, jak była, nie ma. Może nawet nie ma jej wcale. Ale myślę, że tkwią jeszcze pewne rezerwy w ramach takiej współpracy Narodowe Centrum i sama Akademia Wychowania Fizycznego, jako to dawniejsze centrum, duże centrum szkolenia trenerów przede wszystkim, tych osób, które mają szkolić zawodników i młodzież żeglarską. Powinna poszukać jeszcze w tych rezerwach. Na pewno znajdą się tematy, które można wspólnie jeszcze kontynuować, podjąć. A Francuzi nigdy nie stoją w miejscu.
Święto Żeglarstwa i Pomorska Gala Żeglarska w Przywidzu były ostatnim akordem tegorocznego sezonu żeglarskiego na Pomorzu. Pojutrze 97. rocznica utworzenia Szkoły Morskiej w Gdyni. Senat Akademii Morskiej w połowie listopada tego roku podjął uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy uczelni, a także upoważniającą jego magnificencję rektora do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania tej uchwały. W naszej audycji goszczę dziś rektora Akademii, profesora Janusza Zaremskiego, który przyjął nasze zaproszenie i którego spytałam o korzyści dla uczelni związane właśnie ze zmianą nazwy.
A żeby można było przekształcić daną uczelnię w tak zwany uniwersytet przymiotnikowy, wówczas ta uczelnia, jednostka, musi uzyskać prawa do nadawania stopnia doktora w 6 dyscyplinach. No i właśnie ta 6 dyscyplina uzyskaliśmy w ubiegłym roku i jesteśmy gotowi do tej zmiany, a praca nad tym, ażeby uzyskać te warunki, no, trwała ponad 20 lat. Tak długo trwają procedury uzyskania tych uprawnień do doktoryzowania w różnych dyscyplinach. To naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jest łatwo. Żeby to zrobić, trzeba spełnić znów szereg innych warunków. Trzeba mieć odpowiednią kadrę profesorską i inne warunki. No i to wszystko trwa, nie jest łatwe do uzyskania. Mamy również na tej ścieżce rozwoju sukcesy w postaci uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, ale akurat te osiągnięcia nie są wliczane do minimum ustawowego do zmiany tej nazwy uczelni. Teraz po co zmieniamy? Dlaczego? Z jednej strony jest to prestiż. Uniwersytet Morski brzmi bardziej dumnie niż Akademia Morska. To jest zmiana oczekiwana przez nas i nie tylko przez nas, również przez miasto. Rozmawialiśmy z panem prezydentem Szczurkiem już wielokrotnie wcześniej. Pan prezydent w pełni popiera i jest z tego faktu zadowolony. Będzie to pierwszy uniwersytet w mieście Gdynia. A z kolei nasze miasto tej wielkości, 250-tysięczne, jest bodajże jedynym takim miastem na północy Polski, który uniwersytetu jeszcze nie ma. Można zadać takie pytając po co to? To można odpowiedzieć tak. Wiele uczelni w Polsce w przeszłości, obecnie i pewno w przyszłości, będzie zmieniać nazwy i podnosić swój status. Nie trzeba daleko szukać, chociażby Koszalin, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, gdy została przemianowana na Politechnikę Koszalińską. To przecież z dnia na dzień nic się szczególnego nie stało. Ci sami profesorowie mieli tą samą wiedzę, tak samo uczono, natomiast postrzeganie przez środowisko było zupełnie inne, diametralne. Ja sam pamiętam, jak postrzegałem tą uczelnię jakby z dnia na dzień, skokowo inaczej. I ja tu chciałem apelować do wszystkich, którzy mają wątpliwości, ażeby się nie zamartwiali, bo takie zamartwianie jest bezprzedmiotowe. Uczyliśmy na poziomie między innymi inżynierskim i nadal tak będziemy uczyć. Padają różne pytania, wątpliwości. Być może ci młodzi ludzie są gdzieś zagubieni.
Niedoinformowani może.
Może niedoinformowani, a przecież powinni się cieszyć z tego, że teraz będą kończyć studia jakby z wyższej półki i będą inaczej postrzegani na świecie. To jednak na świecie będzie już taki naprawdę uniwersytet. Armatorzy będą inaczej ich postrzegać. My będziemy rozróżnialni od innych uczelni wojskowych, które są akademiami.
Tak, zresztą myleni jesteście też z Akademią Marynarki.
Tak, to jest bardzo powszechne, trzeba za każdym razem tłumaczyć. Także chociażby teraz z tego względu, no, z tego powodu my będziemy tym uniwersytetem. My wszyscy jesteśmy z tego dumni i niezwykle zadowoleni i trwa teraz ta procedura niezbędna do tego, żeby takiej zmiany dokonać.
Bo w tym roku to już się zakończy ta procedura.
Tak, ta procedura rozpoczęła się formalnie 15 listopada tego roku, kiedy Senat naszej uczelni podjął uchwałę o zmianie nazwy, a tym samym statutu uczelni. I teraz ja zabiegam o wsparcie, o poparcie różnych instytucji. Takie poparcie już otrzymałem od wojewody gdańskiego, Czekam, mam obiecane poparcie marszałka naszego województwa. Wczoraj byłem na sesji Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, gdzie jednomyślnie zapadła decyzja o poparciu. Dzisiaj Rada Miasta popiera ten wniosek. Rozmawiałem również z przewodniczącym Konwentu Morskiego, co jest ciałem niezwykle ważnym dla nas i również mam przyrzeczone poparcie dla tej inicjatywy. Także wiele instytucji jednoznacznie popiera i wyraża radość, zadowolenie z tego faktu. I teraz kolejny ruch jest następujący. Odpowiednia dokumentacja z moim listem przewodnim trafia do naszego ministra, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, czyli do pana ministra Marka Grubarczyka i zgodnie z ustawą po zasięgnięciu opinii ministra do spraw nauki, czyli pana ministra, wicepremiera Jarosława Gowina, minister podejmuje już jednoosobowo taką decyzję. Na pytanie kiedy, bardzo byśmy chcieli i być może się uda, ażeby pan minister podjął tę decyzję i przyjechał do nas na święto szkoły 8 grudnia z tą radosną wiadomością.
I o tych wydarzeniach my państwa będziemy też informować w kolejnych audycjach. A dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas i realizator Tomasz Cybula. Dobranoc.